Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj program informacyjno-edukacyjny. Bardzo się cieszę, że w naszym studio są przedstawiciele policji. To pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Witam serdecznie pani inspektor. Nadkomisarz Maciej Daszkiewicz z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Szczęść Boże. I pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Witam się, panie komisarzu. Będą z nami jeszcze, proszę państwa, ratownicy z grupy ratownictwa PCK w Toruniu, ale to w dalszej części będą także pokazy. Zapraszamy państwa do pozostania z nami przez tę ponad godzinę najbliższą. Zbliżają się wakacje, upały już dają nam się we znaki. Będziemy podróżować więcej niż w czasie roku szkolnego. Na wyjazdy szykują się także dzieci, młodzież. Więc jest to czas, który sprzyja wypoczynkowi, ale z wypoczynkiem, z podróżami, z upałami związane są także różnego rodzaju dolegliwości i warto o tym pamiętać. Podróżujemy przede wszystkim samochodami, podróżujemy rowerami, trochę rzadziej może samolotami, więc skupimy się na tym ruchu naziemnym. Może pierwsze pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Kiedy podróżujemy po drogach, często słyszymy przy różnego rodzaju okazjach, jak długie weekendy, jak jakieś święta, gdzie Polacy masowo wyjeżdżają. No, statystyki, które zazwyczaj są zatrważające. Policja zawsze ostrzega. Te statystyki raz są lepsze, raz są gorsze. Jakie są najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych?
To prawda, proszę państwa, w czasie przemieszczania się do ośrodków wypoczynkowych czy na wakacje notujemy praktycznie co roku, można powiedzieć, największą ilość zdarzeń drogowych spowodowanych na przykład przekroczeniem dozwolonej prędkości. I to tak naprawdę od wielu lat jest taki czynnik, który jest najbardziej niebezpieczny w ruchu drogowym. Przy okazji tej prędkości warto wspomnieć, że bardzo często mylimy prędkość bezpieczną z tą, która jest na danym odcinku dozwolona. Wiemy, na obszarze zabudowanym mamy 50, poza obszarem zabudowanym 90 na przykład. I to nie są prędkości, jakie są nakazane, żeby na tym odcinku przemieszczać się. Prowadzimy auto z taką prędkością, jakie warunki nam pozwalają, jaka jest widoczność. Bywają różne pogody, prawda? Oślepiające słońce wbrew pozorom. To jest też taki czynnik, który właśnie powoduje dużo zdarzeń drogowych, bowiem kierowcom wydaje się, że taki odcinek drogi suchy, naświetlony, słoneczny, jest bezpieczny. Wtedy przyspieszamy. Prędkość niekiedy przekroczona powoduje trudność z opanowaniem auta w jakiejś sytuacji nagłej, bo czy na obszarze zabudowanym osoba piesza będzie przechodziła przez jezdnię, czy poza obszarem zabudowanym, na przykład w lesie zwierzę przebiegało. Wówczas jest te wszystkie czynniki, które towarzyszą prędkości, są dużo cięższe do opanowania dla przeciętnego kierowcy, prawda? Wiadomo, że nie wszyscy mamy umiejętności jak kierowcy rajdowi. Drugą rzeczą, która towarzyszy statystykom i można powiedzieć w kolejności po prędkości, jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Tutaj warto wspomnieć o takiej wielkości jak zasada ograniczonego zaufania. I tutaj na przykład przy włączonym kierunkowskazie, prawda, musimy zauważyć teraz, że nowe samochody przy nawet lekkim trąceniu dźwigni kierunkowskazu, ten kierunkowskaz będzie kilkakrotnie działał. Kierowca się rozmyśli, na przykład nie będzie wykonywał manewru skrętu, pojedzie prosto. I dlatego warto właśnie przewidywać niejako naprzód, co się będzie na tej drodze działo. Taka wyobraźnia tak naprawdę w tym momencie jest jak najbardziej wskazana. I tutaj trzeba też wskazać, żeby człowiek potrafił reagować odpowiednio szybko na kierowca, na wszystkie czynniki. Musi być wypoczęty w czasie tej podróży, jeżeli to jest podróż dłuższa. Wielokrotnie powtarzamy, że warto się zatrzymać, odpocząć, przewietrzyć. Krótka gimnastyka. Zawsze to pomaga, żeby bezpiecznie dowieźć rodzinę, No i potem wrócić, bo podróż w dwie strony trwa.
To tak samo jak z tym kierunkowskazem, kiedy go włączamy no i się rozmyślamy, ale nieraz pomysł przyjdzie nagle, olśnienie kierowcy, że a jednak tu skręcę, no i ten kierunkowskaz włącza zbyt późno.
Tak, to prawda. Często się właśnie zdarza, że nawet już nie w wyniku takiej nagłej decyzji, ale często zapominamy, że sygnalizowanie manewru powinno być odpowiednio wcześniej, bo chodzi o to, żeby inni uczestnicy, zwłaszcza ci, którzy jadą z tyłu, mogli odpowiednio zareagować, bo włączamy kierunkowskaz, hamujemy i nie wie ten kierowca tak naprawdę jadący z tyłu, co się dzieje. A jeżeli wcześniej zauważy kierunkowskaz, to już będzie wiedział, że za chwilę będzie hamowanie, żeby dostosować swoje zachowanie do tego, co będzie się działo z przodu.
Z tym związane jest też zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami, bo jeśli ja jadę zupełnie z tyłu, prawda, na kuprze samochodu, który jest przede mną, no to cóż, mam też ograniczone możliwości reakcji.
Prawda, tutaj zachowanie tej odległości jest bardzo ważne, czy to na obszarze zabudowanym, kiedy może dojść do takiej sytuacji, że kierowca z przodu będzie gwałtownie hamował, bo zauważy wbiegające dziecko, zwierzę, czy coś jeszcze innego, czy toczącą się piłkę z boiska, no to niezachowanie tej odległości spowoduje, że nie zdążymy się po prostu zatrzymać, bo jeszcze pewna prędkość plus reakcja kierowcy, no to może wielokrotnie, i tak się zdarza niestety, że uderzamy w ten samochód z przodu. Te uderzenia z tyłu są bardzo niebezpieczne, także no, a znowu z drugiej strony poza obszarem zabudowanym, kiedy prędkość się zwiększa, to relatywnie powinno tą odległość wydłużać, bo no, trzeba przewidywać po prostu.
Z tym związana jest też taka zasada, o której mówi się na kursach prawa jazdy i która w ogóle funkcjonuje w życiu publicznym, ograniczonego zaufania. Na czym ona polega?
Tak, no ta zasada ograniczonego zaufania przede wszystkim polega na tym, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby przewidywać, jak przy tym kierunkowskazie, o którym wspominaliśmy, że uczestnik inny ruchu może naruszyć przepisy. No zdarzają się takie rzeczy, ujawniamy takie wykroczenia, więc poruszając się w ruchu codziennym, musimy się spodziewać i być przygotowanym na to, że ktoś inny tych przepisów nie będzie szanował. No i dbając, przede wszystkim musimy zadbać o siebie. Tutaj najbardziej powinni pilnować się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To są rowerzyści, motocykliści czy osoby piesze. Więc konfrontacja z pojazdem w jakiejkolwiek sytuacji, czy nawet jeżeli mamy pierwszeństwo rowerzysta, wiemy teraz wszyscy, wjeżdżający na przejazd dla rowerów ma pierwszeństwo przed pojazdem, tylko warto się czasami zastanowić, czy egzekwowanie tego pierwszeństwa to jest najważniejsza sprawa w danym momencie, bo jednak nie zapominajmy, że konfrontacja rowerzysty i kilkuset kilogramowego pojazdu zawsze się skończy no, tragicznie dla rowerzysty, więc naprawdę odrobina zastanowienia, mniej pośpiechu, to jest zawsze, pośpiech jest złym doradcą, skąd ci się wzięło to powiedzenie i naprawdę no tutaj będąc w ruchu drogowym musimy być przygotowani na wszystko.
Czyli mamy te dwie przyczyny, przekroczenie prędkości, niedozwolona prędkość, powiedzmy i niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, z drugiej strony nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Jakie są ewentualne jeszcze przyczyny?
Mamy tutaj dosyć dużo, notujemy zdarzeń z udziałem osób pieszych, mianowicie najczęstszym grzechem osób pieszych to jest przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle, czy przechodzenie zza pojazdu, czy przeszkody, czy w miejscu, gdzie jest utrudniona widoczność. I to niestety w takich sytuacjach wielokrotnie powoduje, że pieszy jest uderzony przez pojazd. I mogę dodać, z doświadczenia wiem, że taki pieszy, kiedy został potrącony, nigdy nie powiedział, że widział jakiś pojazd. Zawsze twierdził, że obejrzał, dobrze sprawdził, a jednak do zdarzenia doszło. Także te miejsca, które są wyznaczone, one naprawdę są po to, żeby tam bezpiecznie przechodzić. Praktycznie wszędzie już są, jest możliwość wywołania sygnału zielonego. Oczywiście trzeba troszeczkę poczekać, zanim się włączy, ale to ta chwilka naprawdę może uratować życie i nie ma potrzeby się spieszyć, chociaż wiemy, że życie nas goni, ale no.
Bo na przykład tramwaj stoi na przystanku, no i chcę dobiec, tylko mogę już nigdy tramwajem nie pojechać.
No właśnie o to chodzi.
Przed tramwajem zginę. To są te przyczyny związane ze zdarzeniami, ale wspomniał pan także o pieszych, którzy przychodzą w niedozwolonym miejscu, którzy wychodzą zza na przykład pojazdu, no nagle pojawiają się na tej drodze. Wiemy, że generalnie kierowca na pasach powinien poczekać i przepuścić, ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Ale różnie to z tą praktyką, powiedzmy sobie szczerze, bywa na pasach. Jeżeli pieszy widzi, że no, nie bardzo kierowca chce ustąpić, czy powinien, że tak powiem, natwardziela wchodzić na pasy, bo mi się należy, jak tutaj się zachowywać?
No, odpowiedź jest prosta. No, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przy rowerzyście konfrontacja z pojazdem, no nie warto próbować na swoim ciele, co się wydarzy w takiej sytuacji, więc lepiej poczekać. Warto też powiedzieć, że przepis prawa o ruchu drogowym stanowi, że nie wolno wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych. Są też takie sytuacje, że kierujący pojazdami mają warunkową możliwość skrętu na strzałce zielonej. Wykonując ten manewr, może się tak zdarzyć, że będąc w połowie przejścia dla pieszych się włączy dla pieszych zielone znowu. No, musi ten pieszy poczekać jednak na możliwość bezpiecznego przejścia. No, oczywiście powinien zasygnalizować wyraźnie, że chce przekroczyć to miejsce, ale w taki sposób, żeby kierowca zdążył zareagować. No, to chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo własne, bo tak naprawdę jak pieszy sam o siebie nie zatroszczy, to kierowca no, nie zawsze jest w stanie to uczynić.
Czyli zasada ograniczonego zaufania obowiązuje tak naprawdę również pieszego jako użytkownika drogi, na którą właśnie wchodzi. To nie jest tak, że jak widzi pasy, to już idzie po prostu, przepraszam, jak święta krowa na te pasy i już go nic nie interesuje.
Trzeba się pilnować niestety, czy to są pasy. Wiadomo, pasy to jest takie miejsce, gdzie należy zachować szczególną ostrożność prowadząc pojazd, więc no, kierujący, który się tam zbliża, powinien być przygotowany, że będzie tam pieszy, ale mówię, musi być współpraca obustronna w takiej sytuacji.
A rowery, rowerzyści, gdy przez pasy też próbują się przedostać, a nie ma ścieżki rowerowej, czy oni są zobowiązani do tego, żeby zejść z roweru, przeprowadzić rower i dopiero później wsiąść na niego, czy też po prostu sobie jadą?
No tak, rowerzysta w takiej sytuacji musi zejść z tego pojazdu i dochodzi do wielu zdarzeń związanych właśnie z przejeżdżaniem wzdłuż po przejściach dla pieszych. Tak, wiadomo, przejazd dla rowerzystów jest wyraźnie oznaczony i zdarzają się sytuacje, kiedy rowerzysta może też po chodniku się poruszać, nawet jeżeli drogi dla rowerów nie ma, ale wtedy zbliżając się do tego przejścia musi zejść z pojazdu. No, zakładamy, że prędkość roweru jest co najmniej 3 razy większa, bo tak w obliczeniach wszystkich się stosuje, niż pieszego, więc i możliwość kierowcy jest dużo mniejsza w tym momencie, jeżeli się nagle pojawi rowerzysta na przejściu dla pieszych tak naprawdę.
A jeżeli jest ścieżka rowerowa przez przejście dla pieszych przeprowadzona?
W tej chwili mamy nowelizację przepisów, już no, kilka lat ona funkcjonuje i rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem na takim przejeździe dla rowerzystów, więc kierujący, który się zbliża, powinien się upewnić, czy z prawej, czy to z lewej strony gdzieś rowerzysta się nie zbliża. Trzeba pamiętać o tym, że rowerzysta może ze znaczną prędkością się poruszać, bo na obszarze zabudowanym go dotyczą takie same ograniczenia jak samochodu. 50 na godzinę, wiadomo, to jest prędkość znaczna, dlatego trzeba się upewnić. I tutaj chciałbym zaapelować do rowerzystów, że faktycznie nie zawsze dobrze to swoje pierwszeństwo egzekwować, bo no, konfrontacja nie jest tutaj raczej dla rowerzysty dobra wróżąca na przyszłość, bo może się stać wszystko. Więc zawsze też powinien zwolnić i tą zasadę ograniczonego zaufania zastosować i dbać o siebie przede wszystkim.
Bo trochę to tak nieraz wygląda dla mnie jako dla użytkownika dróg, że ci rowerzyści pojawiają się w zasadzie już z każdej strony i właśnie próbują egzekwować to pierwszeństwo, tak powiedzmy, no, siłowo. Jest taka opinia o polskich kierowcach, że jeżdżą agresywnie, prawda? Ale mam wrażenie, że polscy rowerzyści zaczynają brać przykład z kierowców.
Znaczy, często zapominamy, bo to już padło takie stwierdzenie, że nie jesteśmy tylko rowerzystami, tylko pieszymi, tylko kierowcami pojazdów. Często jest tak, że korzystamy z pojazdu, innym razem jesteśmy rowerzystami, innym razem jesteśmy pieszymi i zapominamy też o tym, że należy się wzajemnie szanować i dbać o własne przede wszystkim bezpieczeństwo i niekoniecznie najważniejsze jest pokazywanie drugiemu użytkownikowi drogi, że to ja miałem pierwszeństwo, że to moja jest racja, bo często może to się skończyć tragicznie.
O siebie i o innych, bo tak naprawdę dajmy szansę też kierowcy odpowiednio wcześnie zareagować po prostu.
A motocykliści, czy oni mogą pojawiać się i wyprzedzać nas z prawej, z lewej, slalomem, na przykład podjeżdżać do świateł, gdy jesteśmy na światłach. Jak tutaj wyglądają przepisy?
No, jeżeli chodzi o motocyklistów, generalnie jeżeli podjeżdżają do świateł, bo najczęściej to się zdarza, jeżeli nie przejeżdżają przekraczają linii ciągłej, która z reguły jest przed światłami, no może ten pojazd ominąć. Wiadomo, że musi to uczynić bezpiecznie. Nie zawsze się to tak odbywa, bo jest ciasno. Motocyklista się przeciska, utrąci komuś lusterko, potem odjeżdża. Wiążą się z tym kolejne problemy. Druga sprawa jest taka, motocykliści wydaje mi się, że wiedzą o tym, że to jest jednak pojazd, który no, jest słabo widoczny we wstecznych lusterkach. Pojawia się znikąd. Dochodzi bardzo dużo do zdarzeń na skrzyżowaniach, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, gdzie motocyklista ma tą prędkość większą, jest mniej widoczny, ktoś wyjeżdża mu, dochodzi do zderzenia. Także szczególnie przy motocyklach trzeba właśnie pamiętać o tym, że ten pojazd jest mało widoczny w ruchu, zależy jeszcze od pogody, prawda? No ale no, widoczność tak jest może... jaka jest, bo to jest jednoślad. No i przede wszystkim dbać o siebie, tak jak cały czas powtarzamy, bo jeżeli on nie będzie tego przestrzegał, musi się liczyć z tym, że ktoś go nie zauważy, zwłaszcza w lusterku wstecznym.
Właśnie, zaapelujemy może też i do kierowców, że kiedy zaczyna się ten sezon i zaczynają się na naszych drogach pojawiać motocykle jednak, żeby zwracać częściej uwagę i zerkać w te lusterka wsteczne, czy gdzieś się nie zbliża po prostu motocyklista, pojazd, bo naprawdę czasami niektórzy mają rzeczywiście problem, żeby dostrzec.
Trzeba pamiętać, że motocykl przy ruszaniu ze światłem dysponuje dużą dynamiką i tak naprawdę tak samo jak przy pieszych, że ten pieszy widząc światło zielone nie może od razu wejść, musi się upewnić, czy tam jakiś pojazd nie nadjeżdża. Tak samo światło zielone dla kierujących pojazdami to nie jest taki już jednoznaczny sygnał, że odkręcam gaz i wjeżdżam na skrzyżowanie. Trzeba też się upewnić, czy wszyscy, którzy jechali z ruchu poprzecznego, zdążyli je opuścić. I to jest też bardzo ważne, żeby no, nie używać na tych skrzyżowaniach pełnej mocy silnika, bo no, motocykl naprawdę jest dynamicznym pojazdem i może dojść łatwo do nieszczęścia. To są jednak dwa kółka tylko.
No i o to nieszczęście, nawet minimalny ruch tak naprawdę samochodu, tak, który gdzieś tam równolegle do motocykla przemieszcza się, może spowodować, że ten motocyklista...
To pojazd bardzo niestabilny, tak.
Więc nie kozaczmy na drogach. A pasy bezpieczeństwa, czy tutaj coś się poprawiło w tym zakresie? Czy kierowcy chętniej niż kiedyś z tych pasów bezpieczeństwa korzystają w mieście i poza obszarem zabudowanym?
Faktycznie obserwujemy, że świadomość kierujących, czy to pasażerów nawet w tym zakresie wzrosła, prawda? No zdarzają się cały czas przypadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o przewóz dzieci. Mamy świeże nowelizacje w tym zakresie, jak gdyby ustawodawca wyszedł naprzeciw tu pewnym potrzebom. Na przykład mówię tutaj o możliwości przewozu dziecka w foteliku tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu. Kiedyś, jeżeli pojazd był wyposażony w poduszkę powietrzną, nie można było tego czynić w ogóle. Natomiast w tej chwili wystarczy ją desaktywować i to dziecko można przewozić tyłem do kierunku jazdy. Pamiętać tylko o odłączeniu tej poduszki, prawda? Większość samochodów ma możliwość wyłączenia na ten czas.
Ale jeśli nie ma takiej możliwości, to nie może.
To nie może. Musi być desaktywowana. Wiadomo, że jak ktoś przemieszcza się z tym dzieckiem we dwoje tylko, łatwiej jest zaobserwować, czy jest wszystko w porządku i nie absorbuje tej uwagi, żeby odkręcać głowę do tyłu, czy jakoś jeszcze inny sposób oglądać, tylko ma bezpośredni plus widoczność na drogę, prawda? Druga sprawa, zmieniła się kwestia stosowania urządzeń do przewozu bezpieczeństwa, bo tu należałoby o tym wspomnieć. Jest to często mylone, bo fotelik tak naprawdę do przewozu dzieci jest tym samym, co tak zwane podwyższenie, które się podkłada. Generalną zasadą, siedzisko. Tak zwane siedzisko, zasadą jest, żeby prawidłowo pas bezpieczeństwa dziecku przebiegał. To znaczy się pas barkowy, który przebiega od boku, żeby nie był na szyi tego dziecka, żeby w razie zderzenia nie zrobił mu większej krzywdy, tylko żeby zabezpieczył przed wypadnięciem do przodu czy w różnych innych sytuacjach i prawidłowo był zamocowany i sztywno. Bo trzeba też o tym pamiętać, że niekiedy tym dzieciom stosujemy pasy, ale za lekko i ono zdąży się wyśliznąć z tego. Pas musi być niestety, nawet pomimo dyskomfortu
właściwie
dziecka,
przebiegać.
Musi właściwie przebiegać i być naciągnięty. To jest niestety wymóg bezpieczeństwa, bo odstępstwa od takich zdarzeń, niestety samo widziałem takie zdarzenia, mogą być naprawdę tragiczne i takie niezabezpieczone dziecko w momencie zdarzenia nie ma szansy na przeżycie tak naprawdę. Druga sprawa jest dotyczy przewozu dzieci, które mają mniej niż 150 cm wzrostu na tylnym siedzeniu, z uwagi na ich masę czy inne tutaj parametry, bez fotelików. W tej chwili 135 cm wzrostu wystarczy, aby na tylnym siedzeniu można było dziecko przewieźć bez specjalnego fotelika. Jeżeli ono jest dostatecznie duże, czy jakimiś tutaj innymi parametrami się okazuje takimi, które założenie fotelika czy tego siedziska tak zwanego nie będzie możliwe. Jest jeszcze jedna kwestia.
A pasy bezpieczeństwa, one, no, jak je założyć? Czy one spełnią swoją funkcję wobec przewożenia dziecka, powiedzmy, normalnie, tak jak zwykłego pasażera? No jest jednak wzrost o 135, to nie jest zbyt wysoki. Czy te pasy są też w samochodach?
Tutaj tak naprawdę należy zwrócić uwagę na to, jak te pasy przebiegają, bo czy to wzrost, czy waga, to jest drugorzędna sprawa. Tu chodzi o to, żeby pas barkowy, zwłaszcza ten, który koło szyi przebiega, żeby był w miejscu odpowiednim.
Żeby po prostu żeby nie przebiegał dziecku po twarzy, dajmy na to, bo nam się wydaje, że to bezpiecznie. Chodzi o to po prostu, żeby zabezpieczał bark i tutaj odpowiednio zakładać go na miednicę, bo taka jest rola właśnie pasów. Te podwyższenia są tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu nie przebiegało to przez szyję, przez głowę dziecku, tylko żeby przebiegało odpowiednio i zabezpieczało bark w sytuacji, kiedy dochodzi do zdarzenia, żeby zatrzymało po prostu to. I to samo jest z miednicą. Właściwie musi być założone, żeby zabezpieczało po prostu miednicę dziecka i żeby jej nie uszkodziło podczas po prostu zdarzenia, uderzenia pojazdem.
Czyli nie zakładajmy pasa tak, jak został po poprzednim pasażerze, tylko dostosowujmy to rzeczywiście do
dziecka. Przyglądajmy się temu, czy to właściwie przebiega po prostu przez ciało dziecka.
Tu warto wspomnieć też o nowelizacji takiej kolejnej, gdzie można przewozić dziecko, które skończyło 3 lata na tylnym siedzeniu bez fotelika, o ile ma ze swojej z prawej i lewej strony foteliki zabezpieczające inne dzieci, prawda? To jest taka, tutaj chodzi w tej nowelizacji o to, żeby można było przewieźć trójkę dzieci na tylnych siedzeniach,
bo nieraz
wiemy,
się te trzy foteliki nie mieściły, tak?
Tutaj właśnie, tutaj jak pani inspektor wspomniała, jest bardzo ważną sprawą, żeby ten przebieg tego pasa, bo to dziecko jest bez fotelika, jest małe, bo trzyletnie dziecko wiemy, że nie dysponuje zbyt dużym wzrostem z reguły. Więc ten pas barkowy, bo dużo pojazdów na środkowym siedzeniu już teraz też ma ten pas barkowy, no i założenie go dziecku, pomimo że taka możliwość występuje, prawda, że ono może bez fotelika, ale założenie w sposób nieprawidłowy zrobi większą krzywdę, wtedy trzeba się zastanowić, czy nie lepiej jednak trasy pokonać na dwa razy na przykład, czy jakiś inny sposób rozwiązać ten problem, bo faktycznie źle zapięty pas może większą krzywdę zrobić.
A od jakiego wieku te foteliki obowiązują?
W tej chwili nie ma mowy o wieku, jest wzrost dziecka, to jest 150 cm. I poza tymi wyjątkami, o których wspomniałem wcześniej, dziecko, które ma wzrost mniejszy niż 150 cm, powinno być w urządzeniu do bezpieczeństwa. Zaznaczam, bo fotelik
to nie... dolną granicę?
O dolną.
To praktycznie od pierwszego miesiąca już powinien być właściwy fotelik, tak żeby zabezpieczył. No wiadomo, że takiego maleństwa nie jesteśmy w stanie po prostu przypiąć w nic innego. Są specjalne takie nosidełka i wkłada się po prostu dziecko w ten sposób.
Na przykład jak z mamą jedzie z tyłu na kolanach, na, nie wiem, przytulone, czy to tak można, czy jednak musi być jakieś nosidełko, coś takiego, co...
No, raczej mi się wydaje, że lepiej by było chyba zabezpieczyć jednak w takim foteliku, bo nigdy nie wiemy, czy jesteśmy w stanie utrzymać po prostu dziecko.
Oprócz tego, że jest przepisami zabronione wprost, bo dziecko można przewozić tylko w urządzeniu bezpieczeństwa, no to przy zderzeniu drogowym działają takie siły na organizm ludzki, że naprawdę najsilniejszy mężczyzna by chyba nie dał rady utrzymać tego dziecka na kolana.
Nam się wydaje, że te ramiona mamy lub taty są tak bezpieczne, jednak tak jak kolega mówi, przy zderzeniu się z przeszkodą, z innym pojazdem, to działają takie siły, że po prostu nikt nie jest w stanie utrzymać.
Tak,
nagle po prostu. To są zdarzenia nagłe.
A proszę powiedzieć, bo prawdziwą plagą na polskich drogach jest użytkowanie telefonów komórkowych. To już nie tylko telefonowanie, ale to także poczta, SMS-y, jakieś tam społecznościowe zdjęcia, wysyłanie i tak dalej, i tak dalej. No bo tych możliwości w telefonach już jest dzisiaj znacznie więcej. więcej. No i korzystamy z nich w czasie podróży nie jako pasażer, ale również jako kierowca.
Naprawdę to już kampanie światowe po prostu są w tym celu, żeby ostrzegać przed tego typu działaniem, że tak naprawdę jeden niedokończony SMS, dlatego tylko, że ktoś nie był w stanie po prostu dojechać do domu, bo pisał SMS-a na przykład, tak, na zasadzie zaraz będę, ale już do domu nie dojechał, bo po prostu, tak jak mówi policyjna praktyka i najlepiej o tym powiedzą koledzy z ruchu drogowego, sekunda po prostu nieuwagi czasami wystarcza do tego, że czy spuszczenia po prostu naszego wzroku, czy zaabsorbowania go czymkolwiek innym, może doprowadzić do nieszczęścia, do zdarzenia tragicznego w skutkach niestety.
Tu warto dodać, że ten zakaz korzystania z telefonu komórkowego dotyczy także rowerzystów, bo w prawie o ruchu drogowym jest zapis wyraźny, który mówi, że kierującemu pojazdem. Rower też jest pojazdem i wiemy, że może osiągać prędkości. Wiadomo, w zderzeniu z pojazdem osobowym nie ma szans, ale znowu często przemieszczający się chodnikiem czy drogą do rowerów, gdzie poruszają się piesi, może narobić krzywdy, bo odwrócenie uwagi od tego, co się dzieje na drodze, na przykład na telefon czy odebranie wiadomości, no to jest to samo, co przy kierowaniu pojazdem tak naprawdę. Uwaga jest wymagana w każdej chwili.
Czyli w ogóle nie korzystamy pisząc cokolwiek na ekranach, prowadząc
jakikolwiek pojazd.
A jak jest z rozmowami telefonicznymi?
To same zasady.
Nie rozmawiać? Czy na przykład głośno mówiące?
Przy zestawie głośno mówiącym.
Przy zestawie głośno mówiącym jak najbardziej.
Ale nie przy uchu. Bo niektórzy mówią tak, no ale jak biorę sobie na przykład butelkę wody i popijam sobie wodę, albo jem jabłko w czasie podróży.
Zawodawca przewidział telefon komórkowy i niestety przepisy są w tym zakresie bardzo restrykcyjne.
Są też takie funkcje głośnomówiące w telefonach. Ktoś twierdzi, że rozmawiał przez ten telefon nie trzymając go przy uchu, ale w ręku, bo sobie włączył głośnomówiące, prawda? To jest też sytuacja, kiedy się korzysta z tego telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jeżeli on jest odłożony z boku... Dużo smartfonów ma teraz taką funkcję, naprawdę głośne są. Jeżeli ktoś nie ma zamontowanego głośno mówiącego zestawu, chociaż to są naprawdę śmieszne pieniądze ze względem tego, jakie bezpieczeństwo, jakie mandaty z tego tytułu grożą, jaka jest grzywna, czy punkty karne.
Jaka jest
chociażby.
Waga bezpieczeństwa.
200 zł i 5 punktów karnych.
Tak jest.
I tu nie ma widełek.
A można za dużo mniejszym kosztem, już nie tracąc punktów i dużo mniejszym nakładem kosztów kupić zestaw głośnomówiący, który będzie spełniał normy i będzie bezpieczniej przede wszystkim i taniej.
Mm-hmm. A zmieniają się przepisy. Te przepisy związane, ten taryfikator został też podniesiony jakiś czas temu w związku z telefonem komórkowym, użytkowaniem telefonu. Jak te przepisy zmieniają się? No 18 maja no to jest taka data szczególna w ruchu drogowym, związana z utratą prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km na godzinę. I to jest obligatoryjne.
Tak.
Tu nie ma dyskusji, tu nie można odstąpić od czynności.
Policjanci nie są w stanie tak naprawdę nic zrobić. Zdarzają się sytuacje, że nawet jest na przykład nagranie i kierowca mówi, że nie zgadza się i tak dalej. Zawsze ma prawo nie przyjąć tego mandatu. Niestety policjanci muszą zatrzymać prawo jazdy i wtedy skierować sprawę do sądu.
Czyli nawet jak nie zgadza się i nie przyjmuje mandatu, to...
Zawsze kierowca ma prawo się nie zgodzić, nie musi przyjąć mandatu. Możemy skierować sprawę do sądu.
Ale prawa jazdy nie dostanie. Znaczy zostanie mu zabrane.
Zostanie mu zatrzymane na 3 miesiące. Mhm. Oczywiście w sytuacji, kiedy mówimy o nowelizacji przepisów, bo są różnego typu jeszcze inne sytuacje.
No to powiedzmy jeszcze o tych nowelizacjach.
Jest ich bardzo dużo.
Tak, tutaj takie kwestia główne. Prawo jazdy przy pierwszym przypadku przekroczenia tej prędkości, jak wspomnieliśmy, powyżej 50 na obszarze zabudowanym tracimy prawo jazdy na 3 miesiące i tu warto wspomnieć, że ważną kwestią jest zdanie tego prawa jazdy, bo może być taka sytuacja, że ktoś go nie ma przy sobie i będzie przetrzymywał w domu przez 3 miesiące, myśląc, że jakoś sobie ten okres przeleci.
To już,
a to wcale tak nie jest. Trzeba je oddać.
No, ciekawy pomysł.
Tak, dopiero od momentu oddania tego
dopiero płynie czas
3 miesięcy. Czyli
tak. To też musimy przed tym przestrzec.
Może się okazać, że tylko będzie działał na niekorzyść tego kierowcy, który próbuje ten okres jakby w inny sposób ominąć.
Bo ten okres mu się liczy dopiero od momentu złożenia, wpłynięcia tego do urzędu.
Tak samo potem nieprzestrzeganie już, bo jest to decyzja, która ma rygor natychmiastowej wykonalności na te 3 miesiące. I kiedy nadal się ktoś będzie decydował na kierowanie pojazdem i zostanie znowu zatrzymany, ten okres automatycznie ulega wydłużeniu do 6 miesięcy. I to jest jak gdyby ostatnie ostrzeżenie, można powiedzieć, bo trzecim razem, jeżeli ktoś zostanie zatrzymany, wówczas już będzie decyzja o całkowitym cofnięciu uprawnień i wówczas kierowanie tym pojazdem będzie skutkowało popełnieniem przestępstwa, które też jest wynikiem nowelizacji z 18 maja.
Czyli to już nie będzie wykroczenie, to będzie
nie będzie wykroczenie, tylko przestępstwo, tak. Ustawodawca przewidział nowy artykuł na to w kodeksie karnym. Jest to artykuł 180a i on właśnie mówi o tym, że jeżeli zostało komuś zatrzymane prawo jazdy, na przykład za punkty, czy w takich warunkach jak tutaj...
W formie decyzji administracyjnej.
Tak, to podlegamy już nie pod kodeks wykroczeń, nie prawo o ruchu drogowym, tylko kodeks karny.
No i tutaj automatycznie zagrożenie karą rośnie, prawda, bo mamy ograniczenie wolności, czy nawet pozbawienia wolności do lat 2 z tego artykułu 180, więc no to już nie są przelewki. Człowiek, który został skazany, jest odnotowany, są różne problemy w życiu codziennym związane potem z takim notowaniem. Kartoteki karne już tam będzie zanotowane to wszystko.
Z tym odbieraniem prawa jazdy, to Państwo pewnie też jako policja wiecie o tym, różne organizacje mówią o niekonstytucyjności tego przepisu. Nie jest naszym zadaniem tutaj rozważanie, bo nie Państwo jesteście nie ustawodawcami w tej sprawie, tylko te przepisy staracie się egzekwować. Więc jakby tutaj ten aspekt pominąłbym, choć już można by podyskutować z ustawodawcą na ten temat.
Znaczy, oczywiście, że argumenty zawsze jednej i drugiej strony będą się ścierały, ale myślę, że na tą regulację należy spojrzeć z perspektywy bezpieczeństwa, bo oczywiście jadąc samochodem spieszymy się, często nie zwracamy uwagi właśnie na pieszych, na rowerzystów, przekraczając prędkość o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, no narażamy innych użytkowników drogi na niebezpieczeństwo. My mówimy często o tych statystykach. To są liczby, które często do nas nie trafiają. Raz 180, raz 150, że jest poprawa, czy jest pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na drogach. Natomiast pamiętajmy, że za każdą jedną cyferką stoi tragedia ludzka, cierpienie bliskich. No i to jest jakby bezcenne, aby to życie ratować i żeby robić wszystko, żeby na naszych drogach było bezpieczniej.
No zgadza się, statystyka to są ludzie. Ale muszę zapytać, a jak radiowóz powinien być postawiony, który na przykład, gdzie patrol sprawdza prędkość kierujących pojazdami?
To też ważna informacja, oczywiście dla wszystkich bardzo chętnie przypomnimy.
Radiowóz musi być przede wszystkim w miejscu bezpiecznym, bo zaczynając od czegokolwiek, czy od kontroli pojazdu, musi być bezpiecznie dla wszystkich. Tak samo dla policjantów, którzy podejmują tą kontrolę, czy dla kontrolowanego uczestnika, więc nawet w założeniu naszym jest taki, że prewencja na początek, radiowóz widoczny to taki, który ostrzega kierowców, tych, którzy jadą szybciej, żeby zwolnić, że tutaj jest ten odcinek, który jest przez policjantów monitorowany, że niesubordynacja może się skończyć na przykład mandatem karnym. Oczywiście zdarzają się zatrzymania, na przykład kiedy są to dynamiczne, jedziemy nieoznakowanym radiowozem, zatrzymujemy w miejscu, bo należy przerwać, jeżeli widzimy jakieś niebezpieczne zachowanie, natychmiast dążymy do zatrzymania kierowcy. Zatrzymanie może być w miejscu niebezpiecznym, ale wówczas po przekazaniu informacji przemieszczamy się w inne miejsce, żeby było bezpiecznie. Także przede wszystkim bezpieczeństwo.
I widoczność.
Widoczność.
Czyli nie może być tak, że radiowóz gdzieś tam ukryty jest w zaroślach.
Nie jest to wprost w przepisach służbowych okazane, bo nie ma nigdzie mowy tak naprawdę, że ten radiowóz musi, że nie może stać w krzakach, prawda? Tylko jest to sprzeczne z naszą filozofią, bo najpierw działamy prewencyjnie, żeby zapobiec, a dopiero potem reagujemy, jeżeli ta prewencja no, nie odniosła w danym momencie skutku. Także z naszą praktyką służbową nie jest to zgodne, pomimo że wprost z przepisami nie zabronione.
To porozmawiajmy też o tych pieszych, którzy poruszają się na drogach. Ja nieraz, kiedy podróżujemy na różnego rodzaju spotkania, transmisje, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, gdzie jest ciemno, zwłaszcza gdy już jest zmierzch, gdy jest noc, rzeczywiście tak się zastanawiam, to chyba ktoś nigdy nie jechał samochodem, jeżeli myśli, że jest doskonale widoczny, idąc sobie poboczem, albo w ogóle nieraz nie ma tego pobocza.
Tak, to jest najczęściej właśnie jakby sposób myślenia i taka filozofia często osób pieszych, które widzą z daleka oświetlony pojazd nadjeżdżający i sądzą, że oni są tak samo widoczni. Pytanie, dlaczego mieliby być, jeżeli nie mają żadnych świateł, tak? Niestety jest to tak bardzo złudne, że wielu osobom się wydaje, że skoro widzimy pojazd nadjeżdżający z tak daleka, to w którymś momencie bez wątpienia i on nas widzi. Często jednak ubieramy się w stroje niekontrastujące z otoczeniem, czyli jest ciemno, ubieramy się na ciemno na przykład, jest zima, ubieramy się w ciemną odzież, bo przyjdzie chlapa, bo będzie brudno, bo się gdzieś pobrudzimy, więc ubieramy się w ciemną odzież. I kiedy nie kontrastujemy kompletnie z otoczeniem, czyli z nocą, jesteśmy praktycznie w ogóle niewidoczni. Mało tego, jeszcze zdarzają się sytuacje rowerzystów, którzy absolutnie nawet nie mają światełka odblaskowego. Dajmy na to, już pominę to, że często i przed niego, ale i nawet odblasku z tyłu, dajmy na to. Więc taki człowiek jest dosłownie widoczny z 2-3 metrów i gdzieś ta szansa reakcji tego kierowcy, niejednokrotnie po prostu ten człowiek zjawia się po prostu jak zjawa taka i kierowca po prostu jest
po prostu jakby nagle dzid wypadł z lasu, prawda? To dokładnie. Mniej więcej można tak porównać takiego pieszego nieoznakowanego.
To jest tak zdarzenie też nagłe, że naprawdę kierowca może się przestraszyć i też do jakiegoś nieszczęścia doprowadzić z siebie i na przykład przewożone osoby, bo to jest po prostu reakcja bezwarunkowa. Nagle widzę, że coś mi się wyłania, więc szybko kierownicą jakby odbijam w drugą stronę. Naprawdę te osoby, które nie mają świadomości tego, że jeden odblask widoczny jest już nawet z kilkuset metrów nawet, no to świadczy o jego ogromnej nieświadomości, bo tak naprawdę nie dosyć, że naraża siebie, to jeszcze naraża innych uczestników ruchu drogowego.
Ale nieświadomość to jedno, a prawo to drugie i
tak,
prawo próbuje zabezpieczyć przed nieszczęśliwymi zdarzeniami.
Ustawodawca przewidział od pewnego czasu, weszła nowelizacja przepisów. Wprawdzie mówi ona o obszarze poza terenem zabudowanym, ale my tak naprawdę zalecamy wszelkie elementy odblaskowe wszystkim uczestnikom ruchu, nawet i w mieście, nawet tam, gdzie są tereny oświetlone, czy chodniki oświetlone, czy przejścia, ale też wszyscy wiemy, że a to może zabraknąć prądu, a to może lampa, prawda, gdzieś się przepalić, więc zalecamy je wszystkim. Policja prowadzi naprawdę mnóstwo, rocznie akcji, nawet rozdając odblaski, elementy odblaskowe, opaski odblaskowe. Często zalecamy właśnie te opaski, dlatego że one są widoczne z każdej strony, czy z boku, czy z przodu, czy z tyłu i zalecamy je naprawdę noszenie wszystkim.
Łatwo fantastyczną, się zakłada, łatwo
oczywiście, fantastyczną rzeczą jest, że niektórzy...
Przede wszystkim ingeruje tak w nasz ubiór, tak? Bo te kamizelki odblaskowe
nie wszystkim pasują,
bo ludzie się chcą strojnie ubrać, tak elegancko, więc ta kamizelka nie zawsze pasuje, więc ten drobny element, jakaś opaska.
Fantastyczną rzeczą też jest to, że osoby bardziej świadome na przykład zakładają takie elementy na wózki dziecięce, żeby były bardziej widoczne i rzeczywiście to działa, bo często jest ten wózek pchany przecież przez nas, tak? Czyli zanim nawet zauważy kierowca na naszej nodze czy na ręku taką opaskę, to już widzi, że jednak na drodze coś się porusza i taki element odblaskowy naprawdę bardzo pomaga wszystkim.
To jest apel szczególny do Państwa, którzy chodzicie gdzieś poboczami w małych miejscowościach, przechodzicie na przykład ze szkół, wracacie wieczorami do domów.
Nawet czasami z mszy.
Z mszy świętej, tak, czy od lekarza, no skądkolwiek. I dzieci, i młodzież, dorośli, dziadkowie, rowerzyści, piesi. Prosimy, zwracajcie na to uwagę, bo rzeczywiście z tym jest bardzo duży problem. Jesteście po prostu na drodze niewidoczni, a jak jesteście niewidoczni, to po prostu możecie być łatwym celem nieszczęścia. Tutaj mówiliśmy o przepisach ruchu drogowego, o nowelizacjach, o tych wszystkich takich najważniejszych, naszym zdaniem, o których chcemy poinformować naszych widzów, sytuacjach, ale też trochę co innego tacy kierowcy, którzy nie mają zielonego listka z tyłu, a tacy, którzy powinni go mieć przynajmniej mentalnie. Jakie są przepisy, czy jest różnica przepisów dla młodych kierowców i kto to jest młody kierowca?
Młody kierowca to jest osoba, która ma prawo jazdy w pierwszym roku od uzyskania tych uprawnień. I to tak naprawdę nie dotyczy wieku, tylko jego stażu czy doświadczenia w ruchu drogowym. Mogę tu, odnosząc się do tego zielonego listka, przypomnieć, że od stycznia następnego roku ten listek już będzie obowiązkowy przez pierwsze 8 miesięcy dla młodych kierowców. Natomiast ustawodawca, i my też widząc tą potrzebę, wprowadził takie zmiany, które na ten czas, zanim wejdą te nowe przepisy ustawy o kierujących, wprowadził pewne obostrzenia dla tych młodych kierowców, którzy nie szanują przepisów ruchu drogowego. I tutaj między innymi chodzi o zdarzenia drogowe, czyli takie potoczne kolizje, czy przekroczenie prędkości o więcej niż 30 na godzinę. I taki młody kierowca może się dopuścić maksymalnie 3 takich wykroczeń. Oczywiście trzecie wykroczenie, jeżeli będzie ujawnione tu przez nas, będzie skutkowało zatrzymaniem uprawnień takiemu młodemu kierowcy, więc
warto się starać.
Warto się starać i najpierw zbudować to swoje doświadczenie na prawidłowych reakcjach i zachowaniach, a nie już broić w pierwszym roku.
Damy wytchnąć na chwilę naszej policji. Przejdziemy, proszę Państwa, do ratowników medycznych. Sonia Baraniak oraz Arkadiusz Szefler z grupy ratownictwa PCK w Toruniu są także naszymi gośćmi, ponieważ to nie tylko ruch drogowy, ale to także nasze wyjazdy, to upały.
Wyjazdy to też wypadki.
Wyjazdy to też wypadki, ale różnego rodzaju przypadki związane choćby z kąpieliskami. Ja przejdę teraz do naszych ratowników. Sonia Baraniak, Arkadiusz Szefler, jak mówiłem, z grupy ratownictwa PCK w Toruniu. Może tak, jest wysoka temperatura, jest 30 stopni, a nawet więcej, prawda? Jest jakaś tam określona wilgotność, ktoś zasłabnie na przystanku. Co zrobić?
Przede wszystkim pamiętajmy o to, że jeśli nie ma konieczności w taką temperaturę, na przykład, żeby nie wychodzić na zewnątrz, zwłaszcza te osoby starsze, jeśli już naprawdę gdzieś trzeba się udać, to wziąć ze sobą butelkę wody, nawadniać organizm przede wszystkim. Jeśli zdarzy się sytuacja, że taka osoba gdzieś tam zasłabnie, zemdleje, przede wszystkim pamiętajmy o to, żeby zadbać o bezpieczeństwo tej osoby, starać się, jak już widzimy, że upada, żeby to nie było bezpośrednio na betonowy chodnik, czy też podeprzeć tą osobę, posadzić ją gdzieś tam z boku i też pamiętajmy o tym, nie bezpośrednio na słońce, tylko gdzieś w chłodne powietrze. Jeśli, że tak powiem, ta osoba dalej rokuje tym, że nie odzyskuje tej przytomności, tutaj, że tak powiem, upadła nam, trzeba by było podjąć inne takie bardziej, że tak powiem, zaawansowane czynności. Nie wiem, czy to właśnie tutaj zademonstrujemy od razu.
Bardzo także proszę, to jest fantom?
Tak, tu mamy fantoma, załóżmy, że to jest właśnie taka osoba, nie wiem, tutaj akurat pospolicie zwany Mała Ania, bardziej wygląda na mężczyznę niestety, ale załóżmy, że to jest jakaś starsza chociażby osoba, leży gdzieś na tym przystanku, czy byliśmy świadkami, bądź też jeśli nie byliśmy świadkami, idziemy, widzimy taką leżącą osobę, tu może koleżanka będzie...
Bo ludzie, proszę Państwa, boją się reagować, ponieważ nie potrafią reagować. Wielu nie wie, co w takiej sytuacji zrobić. Boi się, że zaszkodzi, że jak przełamać ten strach?
Ja zawsze tak mówię, że w sumie zaszkodzi. Pamiętajmy o tym, że w tym momencie na razie gorzej nie zaszkodzimy niż tym, że w ogóle tej osobie nie pomożemy. Starać się, nie wiem, chociażby w pierwszej reakcji podejść, sprawdzić, czy ta osoba w ogóle kontaktuje, czy rzeczywiście jest jej ta pomoc potrzebna. Bo czasami zdarzają się sytuacje, że to jest osoba gdzieś tam śpiąca na przystanku, bo na przykład, nie wiem, bardzo się zmęczyła i gdzieś tam usiadła, przysnęła, to wiadomo, tutaj tej pomocy nie będzie potrzebowała. Ale są takie sytuacje, że rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna.
Ale warto zwracać uwagę nawet na osoby pijane, bo pijak to też człowiek.
Tak, pijak to też jest człowiek, też nieraz, no czasami są takie sytuacje, że możemy błędnie odczytać, my na przykład uznamy, że to jest osoba pod wpływem alkoholu. Ja byłem też kiedyś, no może nie tyle świadkiem bezpośrednim, co przywieźli nam na przykład osobę do szpitala, taką właśnie po takim zdarzeniu, gdzieś tam ta osoba zasłabła w pierwszym etapie, zatrzymała się krążeniowo, oddechowo, pomocy nikt tak naprawdę nie udzielił, dopiero przypadkowo przyjeżdżająca karetka zatrzymała się, zaczęła tą pomoc udzielać. Być może ktoś ocenił błędnie, że to jest osoba pod tym alkoholu. Był to mężczyzna taki już też w podeszłym wieku, gdzieś się osunął na tym chodniku, gdzieś się tam przy okazji pobrudził i zostało to błędnie odczytane, że to jest być może osoba pod wpływem alkoholu, no nikt tak naprawdę nie podszedł. Zawsze właśnie warto tutaj chociażby podejść w pierwszym etapie, sprawdzić.
Podchodzimy do małej Ani.
Tak. Pamiętajmy oczywiście na początku zawsze, żeby zabezpieczyć własne bezpieczeństwo. Bardzo dobre rękawiczki. Mieszczą się idealnie w kieszeni, także warto gdzieś tam przy sobie te rękawiczki.
Jeśli nie mamy rękawiczek,
a zawsze nosić właśnie.
Nie wszyscy nosimy, no tak. Praktycznie wszyscy nie nosimy, może tak?
Dlatego ja też tutaj nieraz, jak mamy różnego rodzaju szkolenia, uczulamy, żeby te rękawiczki jednak nosić, żeby były to dla nas bezpieczeństwo. Jeśli nie mamy takich rękawiczek, tak naprawdę no, przez takie dotknięcie osoby leżącej... No,
może mamy pod ręką pierwsze, co przychodzi mi do głowy, może reklamówka, może
tak,
chusteczka higieniczna,
cokolwiek
po prostu.
No tak naprawdę no, osoba gdzieś tam no, siedzi, czy nawet tutaj ksiądz stoi, no jak dotkniemy, no nie, od razu nie zarazimy się jakąś nie wiadomo jaką chorobą. Warto, czy nawet jeśli nie podejdziemy, zapytać się, czy nas słyszy, czy wie, co się stało, bo już może zareagować. Może rzeczywiście tak naprawdę tej pomocy nie potrzebuje.
Czyli nie od razu uciskamy, tylko
Nie, często się zdarza też na szkoleniach, to być może pod wpływem emocji, stresu, co ja mówię, na szkoleniach, to nie tyle, co jeszcze w prawdziwym życiu, ale na szkoleniach często się zdarza, że jak się mówimy, no to podejdźcie, udzielcie pomocy temu, tej manekinowi. No osoby od razu podchodzą i do uciskania. Ja zawsze mówię, spokojnie, sprawdźcie, czy w ogóle to jest potrzebne.
Czyli, panie Arkadiuszu, mała Ania zasłabła, pan jest świadkiem tego,
tak.
Zanim pan uciska, zanim pan cokolwiek podejmuje akcję, co pan robi? No niech pan do Ani mówi.
Halo, czy mnie słyszysz? Otwórz oczy. Wiesz, co się może stało?
Robię tak jak kolega. Potrząsa, sprawdza przytomność.
Tak. No tutaj no, jednak ta Ania, że tak powiem, nie reaguje. No należałoby wykonać bardziej takie zaawansowane. Sonia, zostaniesz, będziesz mi potrzebna, dobrze?
Dobrze.
Raz, dwa, trzy.
Teraz liczę do 10 sekund. Sprawdza, czy w ogóle jest jakikolwiek oddech zachowany.
Sonia nie oddycha, wezwij pomoc 3/9 lub 112 piętrzy. Przystępuję do RKO, mamy osobę dorosłą nieoddychającą.
Oczywiście. Najlepiej wybrać osobę, która jest obok, powiedzieć konkretnej osobie, na przykład niech ksiądz zadzwoni, bo oczywiście osoba w tłumie, jak powiemy, proszę zadzwonić po pomoc, to
każdy
nikt nie zadzwoni.
Jeden patrzy
tak,
na drugiego.
Bo myśli, że jeden zadzwoni, drugi zadzwoni, to po co ja będę dzwonił? Ania nie została, nie reaguje, kolega uciska 30 uciśnięć, 2 wdechy. Powtarzamy to do przyjazdu. Oczywiście, jeżeli zacznie oddychać, to przestajemy. Jeżeli jest możliwość...
Sonia, masz możliwość przyniesienia defibrylatora? Jeśli tak, weź przynieś mi defibrylator.
Oczywiście. W tym momencie jest możliwość użycia automatycznej defibrylacji, która pobudzi serce, być może zacznie działać. On sam analizuje, co się dzieje teraz w organizmie. Oczywiście wtedy trzeba przerwać na chwilę resuscytację.
Teraz odnośnie używania takiego defibrylatora, to może ja tutaj też zaraz... będę obsługiwał i zaraz przy okazji powiem. Mhm. Przede wszystkim zdarzają się sytuacje, że ludzie mają dostęp do takiego urządzenia, a jego tak naprawdę nie używają. Dlaczego? Często mówią po prostu, że no, nie wiedzą, jak takie urządzenie użyć, jak takie urządzenie się uruchamia i też co po kolei robić. Pamiętajcie o tym przede wszystkim. 2 przyciski najczęściej. Pierwszy, po prostu włączamy to urządzenie.
Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
Wyciągamy elektrody.
Na elektrodach mamy narysowane miejsce dokładnie, gdzie przyklejamy.
Podłącz tyczkę elektrod obok migającego światła.
I w sumie później postępujemy według poleceń urządzenia.
Przyklej elektrody,
elektrody przyklejone. Każdy podłączyć to podłączamy.
Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca.
I pamiętajmy o tym, w tym momencie już nie dotykamy osoby poszkodowanej.
Analiza rytmu serca. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń się od poszkodowanego. Przeprowadź defibrylację. naciśnij pomarańczowy przycisk.
I to, co najważniejsze, pamiętajcie zawsze o tym, żeby przed przyciśnięciem tego pomarańczowego właśnie migającego przycisku
upewnić
się, że nikt nie dotyka tej osoby właśnie poszkodowanej. Dlaczego? Z tego względu, że czasami dochodzi do takiej sytuacji, gdzieś tam jest osoba, która doszło do zatrzymania krążenia jakiejś osoby bliskiej, nie wiem, babcia tu jest zasłabła, wnuczek tu próbuje tą babcię jakoś też tutaj ratować i zawsze dotyka gdzieś tam za rękę. No w tym momencie jakbyśmy tutaj zrobili tą defibrylację, automatycznie ta osoba tutaj też dojdzie do wyładowań elektrycznych. Urządzenie nam tutaj się, że tak powiem, zresetowało, bo było za długo niewykonywana defibrylacja, czyli tutaj nam się przyłączyło w dalszy tryb wykonywania resuscytacji, widocznie tutaj uznało, że jest niebezpiecznie. W przypadku, gdy chcemy wykonać to wyładowanie, naciskamy przycisk.
Kontynuuj.
I po wciśnięciu tego przycisku taka tutaj osoba nam dochodzi do wyładowań elektrycznych i pobudzenia właśnie tego serca. Następnie urządzenie tutaj wydaje też polecenie, żeby kontynuować tą resuscytację. Wtedy jak najbardziej od razu po wyładowaniu przystępujemy do uciskania klatki piersiowej.
I to jest ile razy po ile razy?
30 uciśnięć na 2 wdechy.
Jeżeli ile razy kontynuujemy?
Do przejazdu pogotowia, do osłabnięcia sił ratownika oraz jeżeli jak się uda, że osoba poszkodowana zacznie oddychać i nam przywróci się do życia.
A jeżeli zacznie oddychać, to co wówczas robimy? Czy leży dalej, czy...
W przypadku, gdy byliśmy świadkami zdarzenia, jeśli to było typowe zasłabnięcie, jak najbardziej pozycja boczna ustalona, czy też pozycja inaczej zwana bezpieczną, z tego względu, że znacznie łatwiej się oddycha takiej osobie, to jest raz, bo te drogi oddechowe są też udrożnione. Dwa, kolejna sprawa, jeśli dojdzie do różnego rodzaju tutaj wymiotowania takiej osoby. No te wymioty już tutaj swobodnie sobie wypłyną na bok. Też ta osoba takim czymś się nie zadławi. No w przypadku tej wypadków komunikacyjnych jest troszkę sprawa też bardziej skomplikowana, bo tam dochodzi ryzyko urazu kręgosłupa i tutaj już też troszkę...
Ale najważniejsze to nie bójmy się.
Tak.
Wiedzmy przynajmniej o tych uciskach i tak. O wdechu, który...
Nawet jeżeli się brzydzimy lub nie chcemy wykonywać wdechu, wystarczy, że będziemy uciskać klatkę piersiową.
I konkretnie wzywajmy pomoc. To są numery.
999 lub 112.
39 albo 112. Jeżeli podejmujemy akcję ratunkową, jest ktoś w pobliżu, to konkretnie zwracamy się do niego. Proszę zadzwonić pod ten i pod ten numer. Nie mówimy na przykład na pogotowie, na policję, tylko podajemy numer.
Nie, podajemy numer, bo w stresie na przykład osoba może wiedzieć, ale zapomnieć
numeru. Tak, często na szkoleniach też jak biorę tej później osoby do ćwiczeń, też często mówię, podajcie numer ratunkowy. I o dziwo, najczęściej co podałem 112 jest przeważnie bezbłędnym, ale z dziewiątkami różnie to bywa. Najczęściej właśnie, że tak powiem, z moich statystyk 997 wypada. Nie wiem czemu, ale...
Wiemy, że zawsze, często na policję ludzie
właśnie,
dzwonią.
Właśnie
ale często... też warto uprzedzić osoby, że to jest bardzo wyczerpujące. Takie uciśnięcia klatki piersiowej są bardzo, bardzo wyczerpujące, więc jeżeli znajduje się obok nas jakakolwiek inna osoba, możemy ją poprosić, tak? Pomóż teraz ty, uciskaj, chwilę odpocznę. Za chwilę cię zmienię na przykład, tak?
Tak, można takie coś, to jest nawet wskazane, bo wiadomo, organizm ludzki się też zaczyna pod wpływem wysiłku.
Nie wiemy też, ile czasu nam przyjdzie czekać, nie wiemy, jaka jest odległość.
Poczekamy na pomoc fachową ze strony pogotowia.
Już czekamy na zespół.
Ale cały czas pomagamy tej osobie uciskając, oddychać, żeby nie doszło do uszkodzenia mózgu, bo tak naprawdę najistotniejszą sprawą w tym wszystkim jest to, żeby po prostu dotleniać komórki mózgu, bo one są odpowiedzialne za wszystko.
Ja też mogę tutaj się podzielić takim doświadczeniem, że tak powiem, nieraz też byłem świadkiem, przywieźli do szpitala osoby, gdzie były właśnie podjęte te czynności ratunkowe przez świadków zdarzenia. Na pewno to skutkuje bardzo dużym przeżyciem. Często te osoby w momencie wjechania do szpitala były świadome, były przytomne, rozmawiały. Dwie rzeczy, które zawsze mi się rzuciły, że tak powiem, w oczy, na które się uskarżały, to przede wszystkim nie pamiętały zdarzenia, co jest często w wyniku oczywiście niedotlenienia tego chwilowego mózgu. No i kolejna sprawa, co często ludzie się boją, ból okolicy tej mostka. No w wyniku najczęściej tutaj, że tak powiem, pęknięcia tego mostka. Tego się nie boimy. Nie boimy się, że połamiemy żebra, połamiemy mostek, bo tak naprawdę w tym momencie gorszej krzywdy niż to, że on nie oddycha, już i tak nie zrobimy.
Żebra się zdrosną, a już mu nie dotlenimy.
Tak. Mówię, i te osoby, a jak osoby właśnie są nie podjęte te czynności, to mówię.
Czyli mamy, panie Arkadiuszu, pokazowo troszeczkę omówioną tę sytuację, ale to są także wyjazdy nad wodę, to są kąpiele. Ludzie tak leżą sobie z 3-4 godziny dobre, wysmarowani różnego rodzaju olejkami, a ponieważ olejki mają takie, że są wodoodporne, więc chlub do wody. Czy tak można?
Oczywiście nie. Zalecamy pierw schładzanie części ciała. Wchodzimy delikatnie, pierw moczymy nogi, później trochę dalej. Głowę przede wszystkim schładzamy wszystkie części ciała, które za chwilę się zanurzą. Próbujemy uniknąć szoku termicznego, bo później też może być ciężko. Jeżeli jesteśmy już przy wodzie, to pozwolę sobie dodać, że jeżeli osobę zauważymy podtopioną, która się nie rusza, dryfuje i mamy podejrzenie, że się zaczęła topić. Pamiętajmy o pierwszych 5 wdechach, które... O ratunkowych, dokładnie.
No. Bo mieliśmy ostatnio taką sytuację, prawda, że na kąpielisku osoba się topiła, nikt dookoła też tego nie zauważył.
Tak. Ja oglądałem też, bo to było nawet nagranie gdzieś tam w internecie. No i rzeczywiście tam były osoby gdzieś po stronie, nikt tam nie zareagował. Przede wszystkim takie pierwsza reakcja, no to taką osobę, że tak powiem, na plecy i gdzieś tam starać się schorować na brzeg, jeśli rzeczywiście już tutaj nie oddycha, podjąć się, no tam jest troszkę inne podejmowanie funkcji tutaj przywracających przede wszystkim, no tam jest 5 oddechów ratunkowych na początku. Z tego względu, że to wiadomo, też jest mechanizm zatrzymania tych funkcji życiowych, bardziej w pierwszej chwili oddechowy. Później zatrzymuje się serce, dlatego też to troszkę inaczej wygląda. Oczywiście nie zapominamy też o uciskach. To, co jeszcze zawsze mówię, to pamiętajcie o tym, że jeśli tak naprawdę nie wiadomo, co robić, schemat 30x20, tak jak według mnie takim uniwersalnym schematem, lepiej niż ktoś ma się zastanawiać, od czego on ma zacząć, czy wdechy, czy uciski, jak to dokładnie było. Według mnie lepiej jest podejść i zacząć chociaż
ten. Niech pan pokaże jeszcze ułożenie dłoni.
W taki oto sposób splatamy dłonie. Też, żeby nie było to w tak, bo się zaczną, pod wpływem ręce się spocą, zaczną się ślizgać. Tak. Środek klatki piersiowej, czy też środek mostka. Łokcie wyprostowane, jak najbliżej sobie klęknąć tej osoby poszkodowanej. Tu też, żeby był zachowany kąt 90 stopni. Wtedy znacznie łatwiej jest uciskać klatkę piersiową. Ponieważ zwłaszcza u osób takich bardziej, że tak powiem, pokaźnych, napieramy tylko tym masą ciała. Gdybyśmy to zrobili z znacznie dalszego kątu, znacznie ciężej jest ucisnąć tą klatkę piersiową. Tylko klęknąć sobie jak najbliżej w taki sposób.
I pamiętamy, żeby nie odrywać dłoni od klatki piersiowej.
Czyli cały czas uciskamy.
Tak.
A udar słoneczny, jak przed nim się ustrzec?
No przed udarem słonecznym to wiadomo, najlepszym, no tak samo sposobem w ciepłe, upalne dni po prostu nie wychodzić z domu, starać się nie opuszczać tej domu. Jeśli tak samo, jeśli jest taka konieczność, wyjdziemy, czy też nawet na plaży, gdzieś taka osoba leży, starać się, no wiadomo, opalać się z głową, czyli nie za długo.
Czyli opalać się tak naprawdę bez głowy, żeby
bez głowy
za dużo.
Bez głowy, ale chodzi mi o to, że opalać się po prostu nie za długo. Czapka z daszkiem jak najbardziej.
Parasol jakiś.
Parasol, różnego rodzaju są teraz namioty plażowe. To jak najbardziej
starsi koniecznie wychodząc, żeby założyli jakąś czapeczkę,
tak?
I pamiętajmy o buteleczce z wodą, żeby mieć pod
ręką. Żeby nawadniać organizm, oczywiście.
A gdy ktoś zasłabnie w kościele na przykład, jak reagujemy?
Przede wszystkim wyprowadzić, no, że tak powiem, z tego kościoła gdzieś na świeże powietrze, nie w tym tłumie. Też jako osoby często się zdarzają takie sytuacje, że zaczyna się dużo osób robić takich postronnych, które są zaciekawione, coś się stało i patrzą i obtaczają tą osobę. To jest też zwiększone tutaj ryzyko, znaczy zwiększone ryzyko, utrudniony oddech. Postarać się odsunąć tę osobę, ułożyć tą osobę. Można u takiej osoby zastosować tak zwaną pozycję czterokończynową. No tutaj na fantomie jest to ciężko pokazać, ale czasami jak są nogi sobie klęknąć, te nogi położyć na swojej, też to sprawia to, że no znacznie szybszy dopływ tego krwi natlenowanej tutaj do mózgu jest ta osoba, to jest znacznie szybciej zwróci nam do funkcjonowania. Oczywiście zawsze, gdy nie mamy pewności, co tak naprawdę było przyczyną tego tutaj zasłabnięcia, czy też omdlenia, wzywamy pogotowie, bo czasami mogą być to przyczyny różnego rodzaju zdrowotne, tutaj trzeba to zweryfikować w szpitalu, trzeba tutaj, że tak powiem, taką osobę przebadać. Może dojść do takiego czegoś, że się po prostu zatrzyma krążeniowo, oddechowo, wtedy jak najbardziej te RKO, które pokazywałem na początku.
Czy jeszcze coś tutaj mamy?
Tak, bo ja tu jeszcze tak trzymam i chcę właśnie napomknąć odnośnie jeszcze wykonywania wdechów. No czasami jest taka sytuacja, że no rzeczywiście się brzydzimy, boimy się. To jest często też przyczyną niepodjęcia w ogóle jakichkolwiek czynności. Jak tu było wspomniane, jeśli mamy jakieś opory co do wykonywania oddechów, są różnego rodzaju maseczki do wykonywania.
Pan Arkadiusz, jak widzę, jest dużym optymistą, że ludzie będą nosili w kieszeniach rękawiczki, ustniki.
Nie tyle może optymistą.
Ale ja może się przyłączę do rozmowy, bo często jesteśmy w mieście, tam jest duże skupisko ludzi i zapominamy, że wokół nas są różnego rodzaju instytucje, które coraz częściej są wyposażone w tego rodzaju urządzenia i właśnie w taki sprzęt, gdzie można właśnie komuś wskazać, żeby udał się do takiej instytucji i zapytał, czy coś takiego mamy.
Czy jest apteka w pobliżu.
Czy jest apteka w pobliżu. Także nie zapominajmy o tym otoczeniu nas, gdzie możemy szukać również pomocy i poszukiwać takiego
defibrylatory coraz częściej są dostępne, oprócz tego, że instytucje państwowe, to różnego rodzaju sklepy na ulicy Szerokiej. Wiem, że w jednym ze sklepów...
To jest Toruń, ale Polska jest szeroka,
tak,
więc...
Aha, no tak, zapomniałem. Ale no właśnie, często w takich, że tak powiem, mniejszych sklepach sieciowych też już te urządzenia defibrylatory są, dlatego też tutaj chcieliśmy, że tak powiem, uczulić...
To ten ustniczek jeszcze króciutko.
Tak, ten ustniczek. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że instrukcja obsługi dla was, czyli w waszą stronę, zakładamy do ust takiej osoby poszkodowanej i w tym momencie wykonujemy tutaj, no to jest fantom, to jest znacznie ciężej, że tak powiem, ten ustnik wcisnąć. W tym momencie wykonujemy to test, zabezpiecza nas przed różnego rodzaju tutaj kontaktem z różnego rodzaju nieczystościami u takiej osoby. Jak mówiłem, jeśli nie mamy ustnika, wykonujemy uciski. No ja tutaj pokazywałem te ustniki, te rękawiczki z tego względu też, żeby uczulić właśnie ludzi, żeby nosili. To nie zajmuje wiele miejsca, kieszeń. Koleżanka miała taki fajny zestawik, że tak powiem, już zapakowany brylok jak najbardziej. Nie zajmuje dużo miejsca i warto gdzieś tam do kluczyków, bo wiadomo, w wypadkach drogowych też jak najbardziej to się przydaje.
I nie bójmy się pomóc.
Tak, przede wszystkim.
Bardzo dziękuję. Sonia Baraniak, Arkadiusz Szefler z Grupy Ratownictwa PCK w Toruniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wracam do policji. To częściej policja do nas podchodzi, a tym razem ja podejdę do państwa. Rozmawialiśmy o ruchu drogowym, ale też kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, no to tak, nieraz ten transport się zmienia, nieraz muszą gdzieś zaparkować. Jak tutaj jest z tymi wyjazdami dłuższymi, gdzie gdzieś trzeba auto zostawić. Kwestia autobusów, pociągów, tego rodzaju komunikacji.
Widzę bardzo, w ogóle nie tylko w wakacje, ale i też kiedy zaczyna się ten sezon wycieczkowy już, bardzo często jesteśmy wzywani i proszeni o sprawdzenie autokaru. Dla nas też jest to bardzo ważne, dlatego że... Przede wszystkim w szeroko rozumianym bezpieczeństwie i interesie, że tak powiem, wszystkich uczestników dróg jest to, żeby po pierwsze uczestnicy dojechali bezpiecznie, ale też i żeby auto nie zagrażało po prostu innym. I tutaj też bym zalecała osobom indywidualnie, jeżeli wybieramy się w dłuższą trasę, zróbmy przegląd pojazdu, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, na co, z czym nam przyjdzie się zmierzyć jeszcze przed lub w trakcie, tak, wyjazdu. Więc przewidujmy po prostu, co może się wydarzyć. Tak? Często jest tak, że osoby wyjeżdżając w tych wszystkich swoich obowiązkach, które muszą spełnić, na przykład kładą saszetkę z dokumentami, pieniędzmi, paszportami, wszystkim, co jest ważne, na przykład na pojeździe, bo właśnie zdążą jeszcze ją zdjąć. Po czym po ujechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów okazuje się, że po prostu tej saszetki, gdzie ona
jest, czegoś brakuje.
Jest. Czegoś brakuje. No, przecież została na dachu pojazdu, oczywiście spadła. Dobrze, jak znajdzie się uczciwy znalazca i odniesie to na przykład na komisariat. I na szczęście tacy ludzie też się zdarzają i często oddają portfele, saszetki, różnego rodzaju rzeczy, ale to naprawdę musimy tylko liczyć wtedy na uczciwość takich osób. Jeśli parkingi, jeśli długa podróż, no to oczywiście starajmy się robić też przerwy, tak? Tak jak kolega tutaj wspominał, starajmy się stanąć gdzieś, może kawa, może gorąca, mocna herbata. jakaś gimnastyka, przejście się kawałek właśnie pomoże rozruszać trochę organizm, pobudzić go. Tutaj ja często też mówię o tym, żeby uważać z jedzeniem. Przede wszystkim dlatego, że nasz organizm, kiedy zjemy, zaczyna trawić, jest senny, jest ociężały i czasami nam się te oczy zaczynają zamykać nawet w ciągu dnia. Lepiej pijmy jakieś płyny, wodę, coś słodkiego, bo cukier też nas w jakiś tam sposób napędza, ale starajmy się zjeść przed podróżą i delikatna przekąska w trakcie, a dopiero po przyjeździe na miejsce zjeść coś więcej.
Czyli nie jedźmy z pełnym brzuchem.
Raczej. Jeśli chodzi o parkowanie, no przede wszystkim ja myślę i zalecałabym jednak parkingi strzeżone, żeby bezpiecznie ulokować po prostu ten pojazd. Nie pozostawiać w nim przedmiotów, bo jak mówią, okazja czyni złodzieja i wszystko pozostawione się przydaje. Nawet to, że mamy uchwyt od nawigacji, może sugerować, że mamy wewnątrz nawigację, tak? Czy też nawet złodziejowi się niejednokrotnie przydaje uchwyt do telefonu komórkowego. Więc starajmy się posprzątać po prostu w pojeździe wszystko, co jest tylko możliwe.
Plecaków na siedzeniach nie
zostawiamy. Absolutnie nic. Naprawdę proszę mi wierzyć. Ja zawsze mówię, że złodziejowi przydaje się dosłownie wszystko, nawet paczka cukierków może kusić kogoś do tego, żeby wybić szybę i zabrać tylko przysłowiową paczkę cukierków.
I często jest tak, że taka torba, z której praktycznie nic się tam nie znajduje ciekawego, kusi złodzieja i te straty spowodowane wybiciem szyby czy uszkodzeniem zamka są o wiele, wiele wyższe niż wartość skradzionego, a często nie skradzionego, pozostawionego mienia. Także tutaj nawet ta pusta torba może prowokować do takich zachowań i narazić nas na straty finansowe spowodowane uszkodzeniem pojazdu.
A korzystanie z taksówek, z komunikacji miejskiej, gdy mamy z sobą plecak na przykład, to czy ten plecak mieć z tyłu, czy przepiąć z przodu? No wiem, że w metrze na przykład często, zwłaszcza gdzieś tam za granicą, są informacje, żeby plecak nosić z przodu.
Tak, żeby mieć jednak ten bagaż cały czas widoczny. Wiemy, że złodzieje kieszonkowi naprawdę traktują to niejednokrotnie jako zawód. Oni często też sprawdzają nas, tak? Jaka jest nasza reakcja na dotyk. Jeżeli w ogóle nie zwracamy uwagi, kto nas dotyka, a że zdarza się jednak, że w środkach jest bardzo ciasno często. Niestety no, nie oglądamy się za siebie i nie sprawdzamy, kto też na przykład napiera na nas, czy ociera się o nas, więc lepiej mieć to, co jest dla nas najistotniejsze, mieć przy sobie, przed sobą, a nie pozostawiać swobodnie do okradzenia po prostu złodziejowi. Naprawdę złodzieje też często powodują tak zwany sztuczny tłok, tak? Czyli jest kilka osób, które prawda, jakby zawężają krąg i dają swobodę tego działania temu, który kradnie. Do tego starają się przekazywać jedna drugiej osobie, więc
że nawet jeżeli coś zobaczymy, że czegoś nam brakuje, to ta osoba przy nas już tego nie ma, bo to zostało przekazane gdzieś
tak.
dalej.
Mimo, że ona ukradła nam, to będzie przekazywała następnym
tak
osobom.
Tak nieraz pamiętam było na Jasnej Górze, jak pielgrzymi idą, to nieraz
często
podchodzą
złodzieje.
Różne grupy, jakieś broszki, pamiątki, przypinają coś, tak. Ale przypinając jedną ręką portfelik sięgają
tak.
po drugą.
Też złodzieje po prostu szukają miejsc, gdzie jest tłoczno, gdzie są, tak jak tu ksiądz wspomniał, i pielgrzymi. Ja często zalecam, żeby jednak pieniądze trzymać w różnych miejscach, żeby nie tylko w jednym miejscu, czy dokumenty rozkładać. Często zalecamy, żeby to były kieszenie wewnętrzne, na przykład zasuwane, żeby nie trzymać wszystkiego w jednym miejscu. Paniom zalecamy, żeby trzymały też to w wewnętrznych kieszeniach zasuwanych. Tutaj taki apel właśnie do pań, kiedy kupujemy torebkę nawet, już starajmy się myśleć, gdzie my schowamy sobie bezpiecznie wszystkie te przedmioty, bo często jest tak, że złodzieje nawet przecinają te torby. Złodziej wykorzystuje często osobę śpiącą w pociągu, przysypiającą na, powiedzmy, poczekalni, prawda, na dworcu, gdzie wystarczy tylko zmrużyć mrużyć oko i złodziej jednym ruchem przecina po prostu torbę i wyjmuje, dajmy na to, laptopa, dokumenty, portfel.
W pociągu lepiej jest wejść do przedziału, gdzie siedzą już ludzie, czy raczej szukać takiego, gdzie sobie sam komfortowo będę siedział?
Szczególnie gdy podróżujemy nocą, to zalecamy bardziej korzystanie z tych przedziałów zlokalizowanych, przede wszystkim bliżej konduktora, obsługi pociągu. No i oczywiście w towarzystwie raz, że będzie nam raźniej spędzić tą podróż, a z drugiej strony ten pasażer, sąsiad, towarzysz podróży będzie mógł zwrócić uwagę na nasze i swoje mienie.
I też tutaj trzeba by chyba unikać różnego rodzaju poczęstunków w pewnych sytuacjach, ponieważ nie wiadomo, co w tym poczęstunku będzie.
Zawarte znajomości różnie się bardzo kończą. Jeśli nie znamy kogoś, to tak jak i na drodze, zasada ograniczonego zaufania. Owszem. Albo nie, dziękuję, mam swój napój, prawda, nie mogę, czy jednak podziękuję zdecydowanie. Bądźmy tutaj asertywni, nawet jeżeli trochę nas to kusi. Bądźmy ostrożni, bo nigdy nie wiemy, jakie kto ma zamiary. Zdarzają się sytuacje czasami osób, które wracają nawet z zagranicy, z pieniędzmi zarobionymi tam, że zostaje im podany jakiś napój, nawet bezalkoholowy, ale osoby tak twardo zasypiają, że nie są w stanie powiedzieć
później. Zwłaszcza jak się tym będziemy chwalić, że na przykład wracamy z pracy z zagranicy.
Na przykład, no tak. To już się kojarzy z tym, że prawdopodobnie możemy wieźć ze sobą coś, nawet jeśli nie, tak, jeśli nie pieniądze, to coś cennego.
A podjeżdżamy pod dom wczasowy. No i tak sobie podjeżdżamy, otwieramy samochód, bagażnik, po kolei wynosimy bagaże, to mądre?
Oczywiście musimy je wynieść, tylko musimy zostawić jakiś nadzór nad nimi, bo zdarza się nawet, nam na przykład się w Toruniu zdarzyła sytuacja, że torba zwyczajnie na świecie odjechała i człowiek o niej zapomniał. Pakował się już, żeby wyjechać, prawda, stąd. Postawił i ona na kółkach po prostu stoczyła się i padła łupem złodziei. A mężczyzna, będąc przekonanym, że już ją zapakował, po prostu odjechał. Potem dopiero się zorientował, że tak naprawdę nie ma tej torby i jak to możliwe, że po prostu jej nie ma. Ale naprawdę zdarzają się sytuacje też takie, że pozostawiając bagaże bez nadzoru, za chwilę może któregoś z nich po prostu zabraknąć, zwłaszcza jeśli jest ich kilka.
Bądźmy zatem mądrzy. Państwo wiedzą, co to jest karność. Zakonnicy też powinni wiedzieć, a dostaję sygnały z reżyserki, że czas nam upłynął. Ale proszę Państwa, spotkamy się jeszcze o 21.30 w Radiu Maryja. Powiemy sobie, podsumujemy ten czas, powiemy sobie jeszcze więcej i będziemy do Państwa dyspozycji. Będziemy starali się odpowiedzieć na Państwa pytania. Bardzo dziękuję. Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu.
Dziękuję.
Pan nadkomisarz Maciej Daszkiewicz z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i wcześniej także Sonia Baraniak, Arkadiusz Szefler z Grupy Ratownictwa PCK w Toruniu. Bardzo dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.